Tak, Panie, Ty otwórz nasze oczy, nasze uszy, nasze serca, Panie, abyśmy widzieli Ciebie, Boga jedynego, który w Jezusie Chrystusie jest ostatecznym objawieniem swojej woli dla ludzi. Dziękuję Ci, Panie, że tu Twoje dzieci zgromadziły się po to, aby chwalić Cię, karmić się Twoim słowem, wspominać Twoją śmierć i Twoje zmartwychwstanie, po prostu żyć tym, kim jest Jezus Chrystus. I niech Mu będzie chwała, chwała i cześć po wszystkie dni, bracia i siostry. Amen. Usiądźcie, kochani. Jak widzicie, dzisiaj ja stoję przed Wami i wierzę, że Bóg włożył w moje serce słowo. I ta pieśń jest taką zachętą do tego, że chociaż tak jak wam obiecałem, kiedyś ostatnio, kiedy zwiastowałem, mówiłem o Abrahamie, pamiętacie? Mówiłem o Abrahamie, z którym Bóg zawarł wieczne przymierze. Mówiłem o Abrahamie, który złożył ofiarę Melchisedekowi, dziesięcinę. Mówiłem o Abrahamie, który walczył o swojego bratanka Lota, który w pewien sposób go zrobił w konia, mówiąc brzydko, i został pochowany w sytości swoich dni. I hołd mu między innymi oddali i ten syn, który urodził się z obietnicy i z wolnej, i ten syn, który urodził się z niewolnej, z Hagar. Pamiętacie to? A potem powiedziałem, kto jest potomstwem Abrahama i mam dla was dobrą nowinę. Wy jesteście. I ja też. Tak? No i widzicie, i dzisiaj chcę, obiecałem wam, że będę mówił o Abrahamie, a mówiąc o Abrahamie, chciałbym, jak w tej pieśni śpiewaliśmy, żebyśmy widzieli Jezusa. Bo to jest ten fenomen Bożego Słowa. Chwilę refleksji osobistej do brata Adama chcę powiedzieć. Bierzemy Słowo Boże i czytamy jakiś werset i na tym wersecie budujemy pewną wiedzę i swoje przekonanie. Mojżesz pisał psalm 90 i w tymże psalmie napisał, że człowiek żyje 70 lat, a jak sił starczy 80. W związku z tym ostatniego dnia 79 roku powinieneś się położyć i powiedzieć: Panie, Ty powiedziałeś, że żyje się 80 lat, koniec. Ale sam Mojżesz chyba jak pisał ten psalm do końca nie wiedział, bo sam żył dłużej. Mam nadzieję, wtedy był młodszy niż 80 lat, jak pisał ten tekst, tego nie wiem. Ale wiecie, nie miał więcej niż 80, Paweł? Może miał więcej niż 80. Więc na to jest dowód na to, że nie możemy, wszystko jedno, nie możemy dosłownie wyrwać jednego zdania i na tym zbudować całej koncepcji, że człowiek żyje 80 lat. Szczególnie, że Biblia w wielu miejscach zaprzecza temu. Więc musimy popatrzeć na całość. I chwała Bogu, że Adam jest dowodem na to, że wyrwany werset z Biblii nie tłumaczy wszystkiego i całości zagadnień, jakie na ten temat są w Słowie. Przeczytam dłuższy fragment, mianowicie pierwsze przymierze zawarł Bóg z Adamem i Ewą, drugie przymierze zawarł z Noem, trzecie przymierze Bóg zawiera z Abrahamem. Przeczytam to przymierze. I ustanowię przymierze moje między mną a tobą i potomkami twoimi po tobie według pokoleń i ich jako przymierze wieczne, według pokoleń i ich jako przymierze wieczne, abym był Bogiem twoim i potomstwa twego po tobie. Ziemię, na której przebywasz jako przechodzień, całą ziemię kananejską dam tobie i potomstwu twemu po tobie na wieczne posiadanie i będę Bogiem ich. Nadto rzekł Bóg do Abrahama, ty zaś, a po tobie wszystkie pokolenia, dochowujcie przymierza mego. A to jest moje, przymierze między mną a wami i potomstwem twoim po tobie, którego macie dochować. Obrzezany zostanie u was każdy mężczyzna. Obrzeżecie mianowicie ciało na plotka waszego i będzie to znakiem przymierza między mną a wami. Każde wasze dziecię płci męskiej po wszystkie pokolenia, gdy będzie miało 8 dni, ma być obrzezane. Podobnie też wszystkie inne dzieci, zarówno urodzone w domu, jak i nabyte za pieniądze od jakiegokolwiek cudzoziemca, który nie jest z potomstwa twego, obrzezany ma być. Zarówno urodzony w domu twoim, jak i nabyty przez ciebie za pieniądze. I będzie przymierze moje na ciele waszym jako przymierze wieczne. Tekst jest chyba jasny. Nie mamy żadnych wątpliwości co do tego, jak wygląda obrzezanie. Wiemy, kto ma być obrzezany? Mężczyzna. Wiemy, w którym dniu? W ósmym. Wiemy, co ma być obrzezane. Wiemy wszystko. Dokładnie nie ma żadnej wątpliwości, jak to ma być zrobione. I Bóg mówi, że to jest wieczne przymierze. Wydaje się to takie proste i oczywiste. Ale wiecie, takie myśli mi się pojawiły. Mijają lata, mijają setki lat. Oto wielka uroczystość w domu jakiegoś Żyda. Jego syn ma 8 dni. Wszyscy odświętnie ubrani. Udają się do rzezaka. Jest wielka uroczystość. Dwóch chłopców rozmawia ze sobą i pyta się jeden drugiego, a ty kiedy byłeś obrzezany? No ja w 8 dniu, a ja w 14, bo byłem chory. To chyba jest nieważne, ale ja byłem w Jerozolimie. Przecież ty pochodzisz ze domu, to przecież jest 80 kilometrów od Jerozolimy. No ale mój tata w 4 dniu osiodłał wielbłąda i jechaliśmy. No wiesz, obrzeska w Jerozolimie. Moja babcia dała mi na pamiątkę złoty świecznik. Popatrz, mam go tutaj na szafie. On przypomina o tym, jaką była wierzącą osobą. Popatrz się, mam medalik, na szczęście, z tamtej uroczystości. Bracia i siostry, Bóg dokładnie opisał, jak ma wyglądać wnętrze świątyni i tak budował ją Salomon. Kiedy sobie wejdziecie do internetu i zobaczycie, jak wyglądała świątynia za czasów Heroda, a więc ta, kiedy była za czasów Pana Jezusa, one były zupełnie inne. Każdy coś od siebie dodawał, jeden pozłocił, drugi porzeźbił, trzeci coś poświęcił. Znamy tą historię w chrześcijaństwie. Pan Jezus krzyczał, mam dość tego wszystkiego. Zamiast złożyć mi szczerze ofiarę, handlujecie, no nie chcę wam się tego jagnięcia ciągnąć, to przynosicie pieniądze, a że nie macie pieniędzy, to zapożyczacie się na weksle i tak dalej, i tak dalej. A serce wasze to gdzie jest? Tam u tych wekslarzy? Całe życie poświęcacie, żeby odłożyć coś i złożyć ofiarę, tak? Udajecie się do Jerozolimy i mówicie, ależ my jesteśmy święci. A głównym tekstem przymierza, jakie Bóg zawarł z Abrahamem, wieczne przymierze, abym był Bogiem Twoim i potomstwa Twego po Tobie. Bracia i siostry, Stary Testament jest dosyć grubą księgą. Wielokrotnie Bóg w tej księdze przypomina o tym, jaki jest Jego cel i stosunek do człowieka. Popatrzmy na tą obrzeskę dalej. Wszyscy rozumiemy, co to jest obrzezanie, ale przecież jak was zapytam, czy ktoś z was jest obrzezany, a czy jesteście dziećmi Abrahama, Izaaka, Jakuba? Powiecie tak. Jesteście czy nie? Bo może mam wątpliwość. No, niektórzy tak z niechęcią, ale tak. No ale bracia, no który z was jest obrzezany? Oczywiście wy już tam będziecie krzyczeć, że tam jest dalej napisane, ale ja chcę pokazać wam inną rzecz. Oto Izrael na pustyni. Oto Izrael na pustyni. A Jozue, syn Nuna, i Kaleb, syn Jefunego, spośród tych, którzy zbadali tę ziemię, rozdarli swoje szaty i rzekli do całego zboru izraelskiego. Ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, jest ziemią bardzo, bardzo dobrą. Jeżeli Pan ma w nas upodobanie, to wprowadzi nas do tej ziemi i da nam tę ziemię. Nie buntujcie się przeciwko Panu, nie lękajcie się ludu tej ziemi. Będą oni naszym pokarmem, odeszła od nich ich osłona, a Pan jest z nami. Nie bójcie się ich. Oto zostali wysłani wysłannicy na przeszpiegowanie ziemi, do której zmierza z obietnicą Izrael. W 13 rozdziale 4 Księgi Mojżeszowej są imiennie wymienieni wszyscy ci mężowie, którzy, żeby nie było żadnej wątpliwości, kto kogo synem, skąd pochodził. Dwóch bohaterów, na których zwrócone są nasze oczy, to oczywiście Kaleb i Jozue. Ale przed samym wysłaniem tych ludzi Mojżesz na pewno znał Kaleba i znał Jozuego. W naszej Biblii jest imię Jozue, ale trzeba być uczciwym i powiedzieć, że imię Jozue jest wpisane przez Hieronima w 400 mniej więcej roku na podstawie tłumaczenia z hebrajskich pism do łacińskiego tekstu, aby się odróżniał od Jehoszuły. Nadano mu w naszej Biblii inne imię, Jozue. Ale ten Jozue, zanim wyszedł, nazywał się inaczej. Nazywał się, u nas jest Hoszeasz napisane, to może być Ozeasz. I to jest bardzo podobne znaczenie imienia jak Joszua czy Jehoszua, a więc Bóg jest zbawieniem, Bóg zbawia. Przed samym wyjściem Mojżesz powiedział do tego jednego człowieka, innych imiona zostały takie same, słuchaj, będziesz miał inne imię i pójdziesz tam do tej ziemi. I poszli wszyscy i wiemy, że kiedy wrócili, był straszny bunt i wrzawa, no bo serca ich osłabły, chociaż grona ledwo się na tyczce trzymały, to strach oblegał, bo powiedziano, że co? Mocarze tam żyją, giganci, potężni ludzie, nie damy rady wejść. Ta wieść, zamiast ta dobra strona tej wieści być rozmnażana, to wręcz ta zła była rozmnażana i wtedy ci dwaj ludzie, Jozue, a więc Jehoszua, a więc Joszua i Kaleb, który to Kaleb, nie do końca jest pewne, że był pochodzenia czysto Judejczykiem, ponieważ o nim jest napisane, że chyba pochodzi od Kenijczyków czy Kenizytów. A więc też dokładnie spełnia się to, co potem czytamy, że Bóg nie ma względu na osobę. I ci dwaj walczą przeciwko całym tym wzburzeniem, że nie da rady. Wtedy Mojżesz stawia się i mówi, Panie Boże, nie patrz na to wszystko, co oni robią, bo Ty powiedziałeś, że jesteś nierychły do gniewu i łaskawy i przebaczasz winę i występek, chociaż nie pozostawiasz tego bez kary. I Bóg mówi, odpuściłem na Twoje słowo, Mojżeszu, ale jak żyję, jak pełna jest ziemia chwały Pana, żaden z tych mężów, którzy widzieli moją chwałę i moje znaki, jakich dokonywałem w Egipcie i na pustyni, a oto już 10-krotnie wystawiali mnie na próbę i nie słuchali mojego głosu, nie zobaczy ziemi. Jednakże sługę mojego Kaleba, za to, że inny duch jest w nim i on był mi wierny, całkowicie wprowadzę do ziemi, do której poszedł i jego potomstwo ją posiądzie. Dlaczego Kaleb wszedł? Bo był innego ducha niż inni. Dlaczego Jozue wszedł? Bo tak samo był innego ducha niż inni. Bóg od zarania dziejów patrzy na serce człowieka, nie na zewnętrzną stronę. Czy był obrzezany, czy nie? Popatrzcie się, co się dzieje dalej. Oto weszli do ziemi. I Bóg mówi do Jozuego, o czym czytamy w 5 rozdziale Księgi Jozuego. Co on tam mówi? Zrób sobie krzemienne noże i obrzeż synów izraelskich po raz wtóry. Co to znaczy co raz wtóry? Co myślicie, że dalszy kawałek obcięli? Co to znaczy? To znaczy, że byli nieobrzezani. Tak? To znaczy, że byli nieobrzezani na pustyni. A Bóg ich prowadził w chmurze ognia i w płomieniu. Tak? To jakie to miało znaczenie? Co miało znaczenie? Że szli za tą chmurą i że szli za tym ogniem. I wziął te noże z krzemienia i obrzezał synów izraelskich na wzgórzu Aralot. A oto powód, dla którego Jozue ich obrzezał. Cały lud rodzaju męskiego, który wyszedł z Egiptu, wszyscy wojownicy zmarli w drodze na pustyni po wyjściu z Egiptu. Cały zaś lud, który wyszedł, był obrzezany, ale ludu, który urodził się w drodze na pustyni po wyjściu z Egiptu, nie obrzezano. Jasne to jest? Jasne to jest? Przecież to było przymierze wieczne, które Bóg zawarł z Abrahamem. W 8 dniu weźmiesz każdego chłopca, obrzeżesz i to będzie znakiem wiecznym. Pytanie moje jest, czemu Abraham nie zapytał się, Panie, a jak nie obrzeże? A właśnie, to jest pytanie, a jak nie obrzeże, to co będzie? No nie ma tego pytania, szkoda. Bo może by padła odpowiedź, wiesz co, Abrahamie, ty popatrz na początek mojego przymierza, o co mi chodzi. Że ja będę Bogiem twoim i twojego potomstwa na wieki. A ty będziesz synem moim i mego potomstwa na wieki. Tak czy nie? Pomyślcie o tym, bracia i siostry. Obrzezanie wydaje się takie oczywiste. Jeżeli w Biblii jest napisane, że coś jest wieczne, to rozumiemy niezmienne. Wieczny, niezmienny. Zawsze będzie tak samo. A obrzeska jest klasycznym przykładem, że coś się zmienia. Że Bóg jest w swoim objawieniu dynamiczny. Nie jest ciągle tak samo. Jest dynamiczny. Pokazuje coś więcej, a przede wszystkim zwraca uwagę na co? Na relacje, bo Bóg od zarania dziejów jest miłością. Wszyscy chrześcijanie to powtarzają, ale to nie jest slogan. To jest Jego wizja. Jesteśmy jako ludzie Jego potomstwem. Jeżeli tylko Jego wybieramy, to bez względu na to, co masz na ciele, nie ma to znaczenia, bo ważne jest to, co jest gdzie? Jest miłość w sercu. O tym jest stare przymierze, a my patrzymy ciągle obrzeska, wiecie, to, zwyczaje i tak dalej. W Księdze Powtórzonego Prawa w 5 Mojżeszowej, w 29 rozdziale, po nadaniu nowe tablice, jest taki tekst. Potem zwołał Mojżesz całego Izraela i rzekł do niego. Wy widzieliście wszystko, co w ziemi egipskiej uczynił Pan. Na waszych oczach faraonowi i wszystkim jego sługom i całej jego ziemi te wielkie doświadczenia, które oglądały twoje oczy, te znaki i wielkie cuda. Lecz do dnia dzisiejszego nie dał wam Pan serca, które by rozumiało, ani oczu, które by widziały, ani uszu, które by słyszały. Znacie takie teksty w Nowym Przymierzu? W przypowieściach do was mówię. Burzymy się. Jak to? Bóg nie dał im serca? Tak. Bo to jest wybór. To jest zaparcie się. To, żeby się nawrócić, to jest znój. To jest bój, kochani. To nie jest halleluja, podnoszę rękę, jestem Pana Jezusa, On jest moim Zbawicielem. Bóg musi, Duch Święty musi zaiskrzyć w tobie. Musi być wielka, głęboka przemiana. I popatrzmy się dalej w tym tekście. I Bóg mówi do ludzi, którzy są zgromadzeni. Stanęliście dzisiaj wszyscy przed Panem Bogiem waszym. Naczelnicy waszych plemion, wasi starsi, wasi nadzorcy, wszyscy mężowie izraelscy, dzieci, żony, obcy przybysz, który jest w twoim obozie. I ten, co drwa rąbie, i ten, co wodę czerpie, aby pod przysięgą wejść w przymierze z Panem Bogiem twoim, jakie Pan Bóg twój dziś z tobą zawiera. Aby dziś ustanowić cię twoim ludem, a On będzie twoim Bogiem. Bracia i siostry, to jest klucz przymierza. To jest klucz przymierza. I popatrzcie się, co jest dalej. Jak obiecał, jak przysiągł twoim ojcom, Abrahamowi, Izakowi i Jakubowi. I teraz uwaga, kochani. Lecz nie tylko z wami zawieram to przymierze. Nie tylko z wami, co tu stoicie przede mną. Słyszycie? Tak mówi Słowo. Tak mówi Mojżesz. Tak mówi Bóg przez niego. To przymierze obwarowane przysięgą. Ale także z tym, który jest tutaj dziś z nami przed Panem. A także z tym, którego tu nie ma dziś z nami. To jest w 5 Mojżeszowej, kochani. To nie jest nowe przymierze. Wiecie, o czym tu jest napisane? Myślicie o tym? Z wami, co tu przede mną stoicie, z tymi, kto tu przede mną nie ma i z tymi, którzy jeszcze będą. Bóg zawiera przymierze. Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba. Ja będę twoim ludem, Bogiem, człowiecze. Ja będę twoim Bogiem, a ty będziesz moim ludem. Jeżeli zachowasz, co? że będę twoim Bogiem, a ty będziesz moim ludem. Ale człowiek ma oko nastawione. Wyrzeźbmy sobie dwie kamienne tablice, nośmy je ze sobą i wiecie, te wszystkie historie, o których czytamy i w których było serce tych ludzi i wola Pana. Problem polegał na tym, że ich serca odchodziły, tak jak wam powiedziałem o historii obrzezania. Bo ta historia obrzezania była wymyślona przeze mnie tak, jak to jest współcześnie przy chrzcie. A jaką miał bluzeczkę? A czy kupiłaś mu biały becik? A ksiądz w co był ubrany? A w którym to kościele było? Bracia i siostry, wiem, że powiecie, ale my, ewangeliczni chrześcijanie, tak nie myślimy. Nie do końca. Nie do końca. Lecz nie tylko z wami zawieram to przymierze, obwarowane przysięgą. Przymierze, że będę waszym Panem, waszym Bogiem, ale także z tymi, których tu dzisiaj nie ma. I potem dalej jestem w Starym Przymierzu, bracia i siostry, dalej Piąta Księga Mojżeszowa i wielokrotnie pada taki tekst. I obrzeże Pan Bóg twój, twoje serce i serce twojego potomstwa, abyś miłował Pana Boga twego z całego serca twego i z całej duszy twojej, abyś żył. To nie wymyślił apostoł Paweł, jak myślimy. To jest dzieło Boga. To on tego pragnął u człowieka. On dał znak, znak, który był zapowiedzią czegoś. To był znak. Tak jak wiemy, że potem jest to rozwinięte, że są cienie rzeczy przyszłych. To był znak. Znak, obrzeska była znakiem. Znakiem obrzeski serca. Kiedy w Biblii pada słowo ludzie twardego karku, bardzo często to słowo jest połączone ludzie nieobrzezanego serca. Ludzie nieobrzezanego serca. Ludzie, którzy nie rozumiecie istoty Boga i Jego pragnienia do was. Wszystko, cokolwiek Bóg do was mówi, zamieniacie w religię, zamieniacie w zwyczaje, zamieniacie w to. I w tym kładziecie główne sedno. A ja patrzę na relacje między moim stworzeniem a mną, bo ja jestem miłością i to jest relacja miłości. Jestem w 15 rozdziale Dziejów Apostolskich. Naszym praojcom w wierze też nie szło łatwo. Mianowicie mamy taki tekst w 15 rozdziale Dziejów Apostolskich od pierwszego wersetu, a pewni ludzie, którzy przybyli z Judei, nauczali braci. Jeśli nie zostaliście obrzezani według zwyczaju mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. A więc widzicie, jak rozumieli, co będzie, gdy się nie obrzeże? Rozumiecie? Tak rozumieli. Nie możecie być zbawieni. Tak rozumieli. Czyli znak na ciele jest znakiem do zbawienia. Znak na ciele jest znakiem do zbawienia. Oczywiście były spory w tej sprawie. Powstał zatarg i spór między Pawłem, Barnabą i tymi braćmi, którzy tak z Judei głosili. I postanowiono, żeby Paweł i Barnaba oraz kilku innych spośród nich udało się w sprawie tego sporu do apostołów i starszych do Jerozolimy. Wiecie o tym. Tak zwany Sobór Jerozolimski, pierwsze zebranie starszych wspólnoty wierzących ludzi. I tam oczywiście były głosy, którzy wstali z stronnictwa faryzeuszów, w 5 wersecie czytamy, którzy uwierzyli, powstali mówiąc, trzeba ich obrzezać, nakazać im, żeby przestrzegali zakonu mojżeszowego. Dlaczego? Bo nie będą zbawieni. I to już długo rozpatrywano. Wstał Piotr i rzekł do nich, Wiecie, bracia, że Bóg już dawno spośród was mnie wybrał, aby poganie przez usta moje usłyszeli słowa Ewangelii, uwierzyli. Bóg też, który zna serca, przyznał się do nich, dając im Ducha Świętego, jak i nam. I nie uczynił żadnej różnicy między nimi a nami, oczyściwszy przez wiarę ich serca. Przeto teraz, dlaczego wyzywacie Boga, wkładając na kark uczniów jarzmo, którego ani ojcowie nasi, ani my nie mogliśmy unieść? Wierzymy przecież, że zbawieni będziemy przez łaskę Pana Jezusa tak samo, jak i oni. To jest chyba jasny tekst, nie wymaga komentarza. Bóg przez wieki to zapowiadał. Bóg przez wieki to zapowiadał, przez wieki to objawiał. Jakbyśmy dzisiaj, nie ma czasu, zgłębiali proroków, gdzie jest powiedziane, że obrzydliwością są dla mnie wasze ofiary, to wszystko jest bez sensu, co robicie. Jak pomyślimy o Panu Jezusie, który krzyknął, zburzcie tą świątynię, ja ją odbuduję. Wiecie, jaka to była świętość dla nich? Jakbyś pojechał do, na, wiecie, gdzie i powiedział, bo się nagrywa. O czym mówił Jezus? Jezus mówił o tym. Jezus mówił o duchu. A oni mówili, patrz, patrz, patrz. A on patrzył do środka i mówił, to nie ma nic wspólnego z tym, co Mojżesz wam nawet nakazał. Ja już nie mówię o waszym duchu. Ja już nie mówię o waszym wnętrzu. W 10 rozdziale 5 Księgi Mojżeszowej jest takie wezwanie Boga. Obrzeźcie więc nieobrzeskę waszego serca, waszego karku już nie zatwardzajcie, gdyż Pan, wasz Bóg, jest Bogiem bogów i Panem panów, Bogiem wielkim, potężnym i strasznym, który nie ma względu na osobę, ani nie przyjmuje darów. On wymierza sprawiedliwość sierocie i wdowie i miłuje obcego przybysza, dając mu chleb i odzież. Bracia i siostry, apostoł Piotr na pamięć znał ten fragment, kiedy zabrał głos w Soborze Jerozolimie i wytłumaczył mi, jak to jest. Na pamięć znał ten fragment. I powiedział, słuchajcie, Bóg nie ma względu. To jest tak samo, jak czytasz w 5 Mojżeszowej, 10 rozdziale. Bracia, weźcie sobie, otwórzcie, przecież nie było Nowego Testamentu. Rozwinęli zwój i przeczytali. Obrzeżcie więc nieobrzeżkę waszego serca. Weźcie się, coście oczadzieli wszyscy? Rozumiecie to? I karku nie zatwardzajcie. Co wy chcecie nakładać na tych ludzi? Co wy chcecie zrobić? Pan Bóg jest Bogiem bogów, Panem panów. On przyjmuje wdowę, sierotę. Jezus przyszedł na ziemię do wdów i sierot, do tych, którzy się źle mają. Jezus dał chleb. Bracia, On wymierza sprawiedliwość sierocie i wdowie. Miłuje obcego przybysza, Samarytanka nad studnią, nie na tej górze, nie na tamtej. Dając mu chleb i odzież. To się objawiło wszystko w Jezusie. Jej apostołowie znali te teksty, ale tak im było ciężko, bo tam to było takie wieczne i takie ważne. To ich wyróżniało przed innymi ludami, że mam ucięty kawałek. I to znaczy, że Bóg mnie miłuje i będę zbawiony. A Bóg mówi, obrzeźcie wasze serca w końcu. Cały czas to powtarza. Za każdym razem, kiedy Izrael odwracał się od Niego, za każdym razem przypominał, obrzeźcie wasze serce, weźcie ten swój kark sztywny. Czytamy o tym. I wiemy, że ustaleniem Soboru Jerozolimskiego nie było nic związane z obrzeską, nic związane z sabatem, nic z tych rzeczy. Tylko było to, co było mięso ofiarowane bałwanom, krwi i to, co zadławione i nierząd. Nierząd jaki sakralny. No, inny pewnie też. Tego, jak się będziecie wystrzegać, dobrze uczynicie, bywajcie zdrowi. Wspaniale. I tak się ucieszyli tym zachęcającym listem. Mówią, no, w końcu się wyjaśniło. Nie do końca. Bo kiedy czytasz 16 rozdział Dziejów Apostolskich, to oto nasz ukochany apostoł Paweł bierze Tymoteusza, który jest synem Żydówki, ale ma ojca Greka i mówi, lepiej, żebyśmy go jednak obrzezali. Będzie głosił wśród Żydów. Taka jest Biblia, kochani. Tacy są w niej ludzie, prawdziwi ludzie, tacy sami jak ty i ja, mający swoje wątpliwości, myśli, upadki. Apostoł Paweł, który potem tyle o tym napisał, o duchowej obrzesce, też miał wątpliwość. Dlaczego miał wątpliwość? Bo myślał, ach, oni jeszcze tego nie rozumieją, to tego Tymoteusza nie przyjmą, bo nie jest obrzezany. Może kiedyś to zrozumieją. I wziął Tymoteusza, obrzezał. A potem otwieracie Galacjan i walczy o Tytusa i mówi, jego nie można obrzezać. Bo będzie głosił wśród pogan. To jego nie trzeba. Taka jest ta... Objawiam wam to, co jest w Słowie. Czytajcie. Zmierzcie się z tym. To nie jest takie proste. Walka, wewnętrzne myśli, wątpliwości, popełnianie błędów, to jest normalna ludzka rzecz, twoja i moja. Bóg jest ponad tym wszystkim. Czy apostoł był złym narzędziem? Świetnym i doskonałym, cudownym. Popełniał jakieś błędy? Tak. Spierał się z różnymi, z Barnabą, z Piotrem spierał się? Tak. Ale wydawał owoc w swoim życiu, popełniał błędy tak jak ja. Nie wiem, czy to był błąd, nie chcę go osądzać, bo to tak dla mnie nie ma wielkiego znaczenia, bo ważne było, co było w sercu Tytusa i co było w sercu Tymoteusza. Ludzie twardego karku i opornych serc i uszu, wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu, jak ojcowie wasi, tak i wy. Wiecie, kto to powiedział? Szczepan, jak go kamienowano. Ludzie twardego karku i opornych serc i uszu, wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu, jak ojcowie wasi, tak i wy. Ludzie nieobrzesanego serca. Któregoż to z proroków nie prześladowali wasi ojcowie? Dlaczego ich prześladowali? Bo wszyscy oni występowali przeciwko czemu? Przeciwko religijności Izraela. Przeciwko religijności. Pokładali całą nadzieję w literze, a ducha porzucali. Ten medalik przyniesie mi szczęście. Rozumiecie to? Ta menora przypomina, że moja babcia była wierząca i że moja rodzina w tradycji swojej ma judaizm. A ty? No, dla mnie to jest już tylko historia. A więc bracia i siostry, to mówił Szczepan i to ich rozsierdziło. Jak to? My jesteśmy nieobrzezani, Szczepanie? Co ty w ogóle? Pokazać ci, wszyscy jesteśmy obrzezani. I Szczepan był obrzezany. Nic mu to nie pomogło. I teraz pada zasadnicze pytanie, podsumowując tą pierwszą część, o której do was mówię. A co jest obrzeską serca? Co jest obrzeską serca dla wierzącego człowieka? Przeczytam wam 10 rozdział listu do Rzymian, od 9 wersetu. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. I nie pomoże ci obrzeska ani nieobrzeska. Jeśli ustami wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje ku zbawieniu. Powiada bowiem Pismo, każdy, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Bracia i siostry, dziś jesteśmy przy stole Pańskim. Dziś jesteśmy w momencie, w którym wspominamy to, co jest sednem tego fragmentu listu do Rzymian. Jeśli w swoim sercu do końca wierzysz, że Bóg wzbudził Jezusa z martwych, to będziesz zbawiony. I kończąc, chcę powiedzieć do was, że przed wieczerzą chciałbym nasze oczy jeszcze raz skierować na Abrahama. Albowiem w 22 rozdziale jest ta wielka próba wiary Abrahama. Weź syna swego, jedynaka swego. Weź syna swego jedynaka, którego miłujesz. Bóg, Ojciec, wziął swojego jedynaka, którego miłujesz, którego miłuje. Udaj się do kraju Moria i złóż go tam w ofierze całopalnej na jednej z gór, o której ci powiem. To też jest cudowne, że nawet jeżeli to nie jest wzgórze świątynne, to w każdym razie gdzieś w tym rejonie idzie Abraham ze swoim obiecanym synem i pada ten tekst. I rzekł Izaak do ojca swego Abrahama tak: Ojcze mój! A ten odpowiedział: oto jestem, synu mój. Bracia i siostry, kto nazywał swojego ojca ojcem? To Jezus objawił nam to. To On powiedział: wy się tak módlcie, Ojcze nasz. Tu jest ten dialog. I rzekł: oto ogień, drwa, a gdzież jest jagnię, albo baranek inaczej, na całopalenie? I ten tekst, kochani, Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie, synu mój. Bracia i siostry, Bóg upatrzył sobie jagnię na całopalenie. I Abraham nazwał Boga, wyjął nóż, tak, wyjął narzędzie zbrodni i chciał zabić swojego syna, ale został powstrzymany od tego. I tam jest powiedziane: Jehowa Jireh, Bóg, który zaopatruje. A tu jest śmierć i jest Jehoszua, Bóg, który zbawia. Podobna jakby historia, jednorodzony syn, syn obietnicy, wielkie dzieło, wielka miłość ojca do niego, prowadzi go na śmierć, na wzgórze jerozolimskie, prowadzi go na śmierć. Tato, gdzie jest baranek, gdzie on jest? I zapowiedź tego, co dziś wspominamy. Upatrzy sobie Bóg, upatrzy sobie. Kiedy czytamy Hebrajczyków, to wiemy, że tam jest powiedziane, że Abraham wierzył, że Bóg ma moc, co wskrzeszyć z martwych Izaaka. Taka jest Biblia, bracia. Jest całościową księgą o historii zbawienia. Abraham żył, nie wiemy ile lat, 1000, nie wiem, ponad, ale wiele. Wszystko jedno, 2150, nie ma znaczenia. Wiele, wiele, wiele. Paweł, mam powiedzieć dokładnie ile? 1000, nie. Ale nie ile lat żył, tylko nie chodzi jak długo, to wiem, tylko chodziło mi o to, kiedy żył, wiecie. Ile tam tysięcy lat przed Chrystusem. Nie chodzi ile lat żył, wiem. Chodzi mi o to, kiedy żył. Chodzi mi o to, jak to było dawno. Trzecie przymierze, wiecie, początki, a wykładnia i obraz jest ten sam. Syn jednorodzony, jedynak obietnicy, zostaje złożony na ofiarę. Nie zostaje złożony na ofiarę, bo to nie był ten czas. Bóg zaopatruje. Bóg jest zbawieniem. Dwa końce podobnych historii, jakżeż radosna dla nas nowina, że upatrzył sobie Bóg. I potem Jan Chrzciciel mówi: oto baranek, który gładzi grzech świata. Znacie to, wiecie o tym. To przecież właśnie o to chodzi. Potem cała ofiarnicza sprawa Starego Przymierza nam się objawia. To wszystko, co przez te wieki, że krew przelewana jest za śmierć, za grzech. I wszystko to w Jezusie, w ostatecznym objawieniu, tak jak dziś Andrzej się modlił, że wszystkie obietnice, które Bóg powiedział, zostały zrealizowane, część i reszta zostanie zrealizowane, wszystkie. Wszystkie. Jeszcze nie wszystkie zostały zrealizowane. Ale kolejne objawienie Pana za nami, kolejne zrozumienie Boga za nami, kolejna historia za nami. Myślę, że chciałem wam pokazać to, jak niezmienne są Boże plany, jak niezmienny jest Jego plan. Czasem ukryty, zakryty, nie rozumiemy, ale między tymi wersami tej grubej księgi cały czas jest Bóg, który jest Ojcem i człowiek, który jest Jego dzieckiem i ta relacja miłości między nami jest kluczowa do wieczności. Powstańcie, kochani, będziemy zaraz spożywać wieczerze. Chcę się z wami pomodlić. Panie mój, ja chcę Ci podziękować z całego serca, że słowo, które jest cudownym słowem, za Boga, który jest Bogiem wiecznym, który objawił się w swoim stworzeniu i nikt nie może powiedzieć, że go nie ma, tylko ten, co jest całkowicie zaślepiony, ma nieobrzezane serce i jest człowiekiem twardego karku. Panie, człowiek widzi Twoje stworzenie i Twoją wielkość. Ludzie też widzą, że ukochałeś ich, Panie, chociaż zadają sobie wiele pytań. To jest jedna odpowiedź, którą jest Jezus Chrystus. Jeszua Hamaszija, Bóg, który jest zbawieniem, Bóg, który zbawia, jest odpowiedzią na odwieczne pytania człowieka. Bóg zawsze jest z tymi, którzy Go miłują. I czasem człowiek odwraca się od Niego i Bóg dalej kocha, aczkolwiek czeka na to, żeby serce było obrzezane, żeby w skrusze i uniżeniu przyjść przed Jego tron. Siostro, bracie, popatrz na swoje życie. Popatrz, ile Bóg ofiarował dla ciebie. Zobacz na zmazany dłużny list. Zobacz na występki swoje, te, które miałeś i ciągle są. Aczkolwiek, Panie, nie chcę tego czynić. I, Panie, przepraszam Cię za każdą rzecz, która nie podoba się Tobie w moim życiu, jest chybieniem celu, czyli grzechem. Ale wiem, Jezu kochany, drogi, że Twoja krew ma moc oczyścić wszelki grzech. I, Panie, nie chcę odwracać się od Boga jedynego, pogrążać się w bałwochwalstwie religii, ale trwać wiarą przy jednym, jedynym Bogu. Tak jak to mogę zrozumieć, tak jak, Panie, jest to we mnie, tak jak, Panie, mnie ukształtowałeś. Dziękuję Ci, Panie, że posyłasz swoje słowo. Dziękuję Ci, Panie, że namaszczasz swoje dzieci. Dziękuję Ci, Boże, że jesteśmy świątyniami Ducha Świętego. Ta świątynia, Panie, ta Salomonowa, ta wielka, Panie, była zapowiedzią tego, co jest dzisiaj w Twoim Kościele, a tak naprawdę w nas, Panie, gdzie przekształciłeś nas w tych, gdzie mieszka Bóg, gdzie chwała Jego się objawia, gdzie, Panie, oczyszczeni, obmyci Twoją krwią, stajemy przed Tobą. I, Panie, aby dziękować Ci za tą nową rzeczywistość, za rozdartą zasłonę, za wejście do miejsca Najświętszego, które było zablokowane, Panie, które istniało z nakazu Boga. Cały czas to się działo, ofiary, a jednak w Jezusie Chrystusie jest nowa rzeczywistość, nowy etap, nowa era, nowe poznanie. Ten sam Bóg, ten sam Pan odkryty przed nami jeszcze bardziej i jeszcze kiedyś bardziej, Panie, kiedy odejdziemy od tego świata, znowu więcej poznamy Ciebie, zrozumiemy, kim jesteś. Dziękuję Ci, Panie, dziękuję Ci, Boże. Halleluja. Zapraszam brata Andrzeja, braci, będziemy usługiwać przy wieczerzy.